żebyśmy kontynuowali dzisiaj nasze rozważania z listu do Rzymian, z tej części etycznej listu do Rzymian, czyli tej ostatniej. Posłuchajcie, pierwsze 12 wersetów z 14 rozdziału listu świętego Pawła do Rzymian. Słuchajmy słowa Bożego. A słabego w wierze przyjmujcie, nie wdając się w ocenę jego poglądów. Jeden wierzy, że może jeść wszystko, słaby zaś jarzynę jada. Niechże ten, kto je, nie pogardza tym, który nie je, a kto nie je, niech nie osądza tego, który je, albowiem Bóg go przyjął. Kimże ty jesteś, że osądzasz cudzego sługę? Czy stoi, czy pada, do Pana swego należy. Ostoi się jednak, bo Pan ma moc podtrzymać go. Jeden robi różnicę między dniem a dniem, drugi zaś każdy dzień ocenia jednakowo. Niechaj każdy pozostanie przy swoim zdaniu. Kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega. Kto je, dla Pana je. Dziękuję bowiem Bogu, a kto nie je, dla Pana nie je i dziękuję Bogu. Albowiem nikt z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera. Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy. Jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Przeto przeżyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy. Na to bowiem Chrystus umarł i ożył, aby i nad umarłymi, i nad żywymi panować. Ty zaś czemu osądzasz swego brata? Albo i ty czemu pogardzasz swoim bratem? Wszak wszyscy staniemy przed sądem Bożym. Bo napisano, jaką Żyd, mówi Pan, ugnie się przede mną wszelkie kolano i wszelki język wyznawać będzie Boga. Tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Boże, dziękujemy Tobie jeszcze raz za ten przywilej, że możemy być w Kościele, że możemy dzisiaj słuchać Twojego Słowa, że możemy uczyć się o tym Słowie, że możemy je teraz wspólnie rozważać. I chcemy dziękować Ci dzisiaj szczególnie za apostoła Pawła, za ten list do Rzymian, za te wszystkie praktyczne rady, które nam daje w świetle właśnie tego, Panie, co Ty dla nas uczyniłeś. Dziękujemy, Boże, że znalazłeś nas w Chrystusie i że w Chrystusie, z Chrystusa wypływa na nasze życie łaska i ta łaska nas ogarnia i też w tej łasce powinniśmy żyć na co dzień. Prosimy Cię, daj nam dzisiaj otwarte oczy, otwórz nasze serca też, abyśmy we właściwy sposób nauczyli się żyć. Prosimy Cię przez Jezusa. Amen. Tak jak wspomniałem, jesteśmy w tej części etycznej listu do Rzymian. Od rozdziału 12 w zasadzie zaczyna się taka część, gdzie Paweł uczy nas, wskazuje nam na problemy, jakie mogą się pojawić w naszym życiu i prawdopodobnie pojawiają. Pierwszą część listu poświęcił w zasadzie dziełu Chrystusa. Temu przede wszystkim, że wszyscy ludzie, jak jeden, stracili chwałę Bożą, że tej chwały nie szukali. Teraz natomiast w Chrystusie ta chwała jest nam na powrót dana. I w świetle tego, co Chrystus zrobił, w świetle Jego śmierci, w świetle Jego zmartwychwstania, powinniśmy w odpowiedni sposób żyć. I to życie nie zawsze jest proste. Nie zawsze prosto jest wyznawać Chrystusa naszym postępowaniem, naszym życiem. Dlaczego tak jest? No dlatego, że my jako ludzie jesteśmy, pamiętacie, zakorzenieni w dwóch różnych zbiorach. Jesteśmy z jednej strony ludźmi starego świata, z drugiej strony to, co Chrystus dla nas zrobił przez Ducha Świętego, to przeniósł nas do tego drugiego zbioru, do Królestwa. I czasami te zbiory się zazębiają, jest ta część wspólna, ale często jako chrześcijanie jesteśmy wezwani do życia jakby na przekór tego, co było kiedyś. Także Paweł do tej pory nam powiedział, w jaki sposób żyć wobec braci w Kościele, w jaki sposób żyć wobec sąsiadów na naszej ulicy ze współczuciem, radować się z nimi, smucić się z nimi. Powiedział nam, w jaki sposób powinniśmy odnosić się do władz i do zwierzchności nad nami. W tym wszystkim oczywiście musimy mieć tą właściwą perspektywę tego, co nadchodzi, Królestwa Bożego. I teraz przechodząc do 14 rozdziału, Paweł uszczegółowia pewną rzecz. W tym życiu ukierunkowanym na przyszłość, w tym życiu, gdzie nam może się wydawać, że stajemy się pomału mocni, kiedy nabieramy tej właściwej perspektywy, jest takie niebezpieczeństwo, że możemy zacząć się odnosić z pogardą do innych, z pogardą do tych, którzy jakby trochę wolniej niż my się rozwijają w swoim chrześcijańskim życiu. Nie? Wszyscy wiemy, że wzrastamy, wszyscy powinniśmy dążyć do dojrzałości, ale Paweł teraz nam zwraca uwagę na to, że słuchajcie, są różne jakby ścieżki, są różne prędkości tego wzrostu. Są, jedni czynią to wolniej, drudzy czynią to szybciej. I dzisiaj będzie trochę właśnie o tym, jak powinniśmy się odnosić do słabych, braci słabych, w tym naszym dążeniu, w tym naszym wzrastaniu w dojrzałość nie powinniśmy po prostu pozbawić się wyczucia względem innych. Nie powinniśmy potępiać ich za ich słabości. Powinniśmy po prostu pamiętać o tym, że warto być wdzięcznym za innych. Bo Paweł tutaj w tym 14 rozdziale zwraca nam uwagę na to, że wszyscy jesteśmy współsługami tego jednego Pana. Nie możemy stanąć ponad innymi, ich potępić, osądzić za pewne rzeczy. Zobaczcie, Paweł nam przypomina, że chrześcijaństwo jest naprawdę kontrkulturą. Chrześcijaństwo nie potępia słabości. W kulturze greckiej słabością się wszyscy brzydzili, prawda? Tam wszystkie te opowieści były o wielkich herosach, nieśmiertelnych, półbogach, którzy zawsze dopinali swego, prawda? Którzy przechytrzali innych bogów i zdobywali chwałę i sławę. Natomiast słabość była wzgardzona, słabość była w pogardzie u ludzi. I Paweł chce nam tutaj przypomnieć właśnie w świetle Chrystusa, że Bóg okazał w Chrystusie, czy Bóg pokazał nam przez Chrystusa, że ze słabości też może okazać się Jego moc. Nie? Zresztą o tym Paweł przypominał w pierwszym liście do Koryntian, że kiedy on jest słaby, to nawet w tej słabości może się objawić moc Boża. W 14 rozdziale mamy tak naprawdę do czynienia z dwoma rzeczami. Te dwie rzeczy chciałbym dzisiaj krótko omówić. I te dwie rzeczy odnoszą się historycznie do dwóch przypadków, które miały miejsce w tym kościele w Rzymie. Chodzi po pierwsze o jedzenie albo niejedzenie pewnych rzeczy, a po drugie chodzi o przestrzeganie bądź nieprzestrzeganie pewnych świąt, pewnych dni w kalendarzu. I po pierwsze, zobaczcie na werset drugi. Jeden wierzy, że może jeść wszystko, słaby zaś jarzynę jada. O co chodzi? Mamy tu przede wszystkim do czynienia, wydaje się, kiedy studiujemy list do Rzymian w szerszym kontekście, mamy do czynienia z pewnymi sprawami kulturowymi. Mamy do czynienia z pewnym bagażem tradycji wśród chrześcijan w jednym kościele. Przychodzimy z różnych kontekstów, my mniej więcej przychodzimy z tego samego kontekstu, nie mamy takich wielkich podziałów między nami, ale Kościół w Rzymie, wydaje się, że to, o czym Paweł pisał już wcześniej w 11 rozdziale, składał się z przynajmniej dwóch grup etnicznych. Składał się z rodowitych Rzymian, którzy wyrośli na bazie kultury greckiej, czcili różnych bogów, byli politeistami, tak? Tak to się nazywa. Z drugiej strony była grupa Żydów w tym kościele, była grupa nawróconych Żydów. I wydaje się, że problemem jest to, że oczywiście Żydzi w swojej tradycji żydowskiej mieli bardzo dużo ograniczeń co do jedzenia, prawda? Musieli jeść rzeczy koszerne, nie można było im jeść wieprzowiny, nie można im było pewnych rzeczy w ogóle używać, nawet dotykać. I oczywiście wraz z nastaniem nowego czasu apostoł Piotr otrzymał z góry widzenie, że teraz można, te zakazy zostają jakby zniesione. Ale oczywiście to nie jest takie proste. To nie jest proste dla kogoś, kto był wychowany w danej kulturze, dla kogoś, kto przez wiele, wiele lat wzrastał w ten sposób, żył w ten sposób, że myślał o jedzeniu, niejedzeniu czegoś jako części jego życia przed Bogiem, Nagle to jest trudne. Niestety, ale Kościół w Rzymie, poganie w Rzymie, oczywiście bardzo szybko ujęli Ewangelię, bardzo szybko złapali sedno Ewangelii. Niestety, ale zaczęli pogardzać swoimi braćmi Żydami, tymi nawróconymi chrześcijanami z Rzymów. Posłuchajcie, w 11 rozdziale Paweł zwraca nam uwagę na to, że ci chrześcijanie z pogan, z Rzymian, zaczęli się wynosić ponad Żydów. I Paweł mówi taką rzecz do nich. Jeśli zaś niektóre z gałęzi zostały odłamane, no bo teraz właśnie ci Rzymianie sobie myśleli, no to Żydzi odpadli, Bóg ich odciął, ale Paweł mówi, jeśli zaś niektóre z gałęzi zostały odłamane, a ty będąc gałązką z dzikiego drzewa oliwnego, czyli nienależącego do tego pierwotnego pnia żydowskiego, zostałeś na ich miejsce wszczepiony i stałeś się uczestnikiem korzenia i tłuszczu oliwnego, to nie wynoś się nad gałęzie, a jeśli się chełpisz, to pamiętaj, że nie ty dźwigasz korzeń, lecz korzeń ciebie. Paweł przypomina chrześcijanom w Rzymie o ich korzenie. Korzenie są żydowskie. Chrystus był Żydem. Moglibyśmy dzisiaj wielu obrazić w naszym kraju, mówiąc takie rzeczy, że Maria była Żydówką, że Chrystus był Żydem. Jeszcze 20 werset. Słusznie, odłamane zostały z powodu niewiary, ty zaś trwasz dzięki wierze. Wzwijaj się w pychę, ale się strzeż. Jeśli bowiem Bóg nie oszczędził gałęzi naturalnych, nie oszczędzi też ciebie. Widzicie, łatwo, Paweł o tym też wspomina w pierwszym liście do Koryntian, łatwo, kiedy się ujmie pewną wiarę, pewną doktrynę, bardzo łatwo poczuć się silnym, bardzo łatwo wzbić się w pychę. Nie? Kiedy wydaje nam się, że poznaliśmy prawdę, to ta prawda, która zawsze tak jest, że prawda, która nie idzie w towarzystwie miłości względem innych, może stać się zgubna, może wzbić nas w pychę. Jeśli poznamy wspaniałe doktryny, wspaniałe kalwińskie doktryny, też możemy wzbić się w pychę. I często tak się dzieje niestety w reformowanych kręgach. My mamy naprawdę tendencję, i ja nie mówię o naszym kościele, ale o naszych kręgach reformowanych, my mamy tendencję do patrzenia na ludzi z góry. I z jednej strony to jest zrozumiałe, bo nasze kościoły kładą szczególny nacisk na nauczanie. W naszych kościołach studiuje się dogłębnie Słowo Boże, co jest dobre, co jest jak najbardziej dobre. Ale jeśli temu nie towarzyszy miłość, to tak naprawdę zbijamy się w pychę i możemy zacząć patrzeć na inne kościoły z góry. A tak naprawdę właśnie jeśli nie mamy tej miłości, to jesteśmy jak ktoś, kto stoi na jednej nodze. Może ta noga jest dobrze zbudowana, dobrze umięśniona, ale jest chwiejna. Możemy łatwo upaść, kiedy mamy wspaniałe doktryny, ale nie mamy miłości względem braci. I zobaczcie, tak było w Rzymie. Problemów było kilka kulturowo. Żydzi jedli właśnie te pokarmy koszerne i część chrześcijan nawróconych z Żydów nie mogła się wyzbyć tak łatwo z dnia na dzień tych swoich przyzwyczajeń kulturowych, tych swoich przyzwyczajeń Starego Przymierza. W dodatku, jak się okazuje, badania dzisiaj nad kulturą grecko-rzymską wskazują, praktycznie wszelkie mięso, które było dostępne w miastach imperium, było mięsem wcześniej złożonym w ofierze w różnych świątyniach. To nie było tak, że były sklepy mięsne, tak jak dzisiaj, zupełnie neutralne, gdzie można było sobie pójść kupić mięso. Mięso się nie jadło z dnia na dzień. To była droga rzecz. Ale to mięso było wcześniej zazwyczaj ofiarowane przez kapłanów, przez jakiś personel świątynny, różnym bogom w Rzymie, albo różnym bogom w Koryncie. Także to dodatkowo, zwróćcie uwagę, że Żydzi oczywiście wzrastali w tym przekonaniu, że jest jeden Bóg i tak dalej. Dla nich to było obrzydliwość wziąć takie mięso. Dla nich te rzeczy po prostu były nie do przeskoczenia ze względu na sposób, w jaki zostali wychowani z dziada, pradziada. A jednak zobaczcie, ci, którzy doszli do przekonania, że w Królestwie Bożym nie ma żadnego tabu odnośnie jedzenia, gardzili tymi, którzy właśnie bardziej skrupulatnie się odnosili do spraw jedzenia. pewnie im wytykali ich głupie ograniczenia. Nie mówili, ale wy jesteście głupi, nie? Głupi, w głupi sposób wierzycie. Lepiej dorośnijcie, nie? Także, a z kolei drudzy, niejedzący, chodzili pewnie za jedzącymi i pewnie im powtarzali, że chrześcijanom nie wolno robić takich rzeczy, bo grzeszą. Widzicie, to jest tego typu konflikt. Nie mówimy tutaj o jawnych grzechach, mówimy o sprawach drugorzędnych, o sprawach pewnej kultury, sprawach pewnego wyuczenia, pewnej tradycji. Wiadomo, są sprawy, gdzie ta konfrontacja musi się odbywać. Jeśli ktoś, nie wiem, popełnia jawny grzech, jakieś cudzołóstwa i tak dalej, no to tutaj nie ma mowy. Ale tutaj nie mówimy w ogóle o takich kategoriach. Mówimy o pewnych różnicach etnicznych, pewnych różnicach kulturowych. Coś się zmieniło w historii i teraz Żydzi nawróceni do Chrystusa mogą jeść to mięso już, natomiast ze względu na swoje korzenie, ze względu na swoje przyzwyczajenia mają opory. Pewnie mogę użyć tego przykładu i Marek by się nie obraził, ale pewnie wam to opowiadał nieraz, że on też po nawróceniu tak wziął na serio Stary Testament, że po prostu też myślał, że nie można jeść wieprzowiny. Także kiedy Marek przyjechał pierwszy raz chyba ze Stanów, to właśnie tutaj miał duże opory, ale rozumiecie, jest czas, jest pewien są pewne rzeczy, które dopiero z czasem przychodzą, gdzieś zaczynamy rozumieć, jak te sprawy się mają. I oczywiście Paweł w jednych sprawach potrafi bardzo ostro zareagować na pewne przykłady. Przede wszystkim na obłudę Paweł reaguje bardzo mocno. Pamiętacie, w liście do Galacjan pisze, że Piotr i Barnaba byli w Antiochii i co? Jedli z poganami, bez problemu, mięso, wszystko, ale później, kiedy przyszli Żydzi od Jakuba, tak, oni po prostu zaniechali tego. I Paweł taką obłudę wyraźnie tutaj napiętnuje. Wyraźnie tutaj takiej obłudzie się przeciwstawia. Jeśli wierzysz, że jedzenie mięsa sprzedawanego w kontekście pogańskiej świątyni jest w porządku, to jedz. Po prostu jedz. Jeśli doszedłeś do tego przekonania, że Bogów innych nie ma, że to cię w ogóle nie dotyka, jedz to. Lecz jeśli wierzysz, że takie jedzenie jest złe, a jednak jesz, no to tak naprawdę grzeszysz, bo występujesz przeciwko własnemu sumieniu. Tutaj jest ta delikatna sprawa własnego sumienia, prawda? Paweł mówi, jeśli masz takie przekonanie, że jedzenie takiego mięsa nie jest grzechem przed Bogiem, jedz. Natomiast jeżeli uważasz, że jest grzechem, to nie jedz wbrew swojemu sumieniu. Także tutaj chodzi o te sprawy delikatne związane ze sumieniem i o niewystępowanie przeciwko własnemu sumieniu. Ostatecznie Paweł mówi, słuchajcie, nie oceniajcie się nawzajem, nie gardźcie sobą nawzajem ze względu na te rzeczy, bo tym, kto związuje wasze sumienia, powinien być ostatecznie Bóg. I tak naprawdę Paweł nam przypomina, że uczenie się granic prawa jest procesem. Paweł nam tutaj mówi jedno, słuchajcie, wzrastamy w różnym tempie. I to nie powinno nas dziwić, bo tak samo fizycznie wzrastamy w jednym tempie. Ja wyskoczyłem do góry w siódmej klasie, między siódmą a ósmą klasą. Inne dzieciaki były niższe, później wyrosły. Niektórzy rosną szybciej, niektórzy wolniej. Tak jest i tak jest też duchowo. Nie gardźmy sobą nawzajem ze względu na to, że mamy pewne skrupuły, mamy pewne ograniczenia. Oczywiście Paweł stwierdza tak, to niejedzenie mięsa może wydawać się słabością, niedojrzałością. Paweł nazywa wyraźnie tutaj niejedzenie słabością, ale właśnie należy pamiętać jeszcze raz w świetle Chrystusa, że chrześcijaństwo jest wiarą, chrześcijaństwo jest religią, która nie gardzi słabościami. Bóg się ujął za słabymi. Nie, to Bóg się raczej pysznym przeciwstawia, lecz pokornym daje łaskę. Chrześcijaństwo nie gardzi słabością. Bóg w Chrystusie też przez słabość objawił chwałę. Także pamiętajmy, mity o herosach gardziły słabością. Chrystus okazał się w słabości silny. Chrystus okazał się w słabości mocny. I oczywiście wszyscy powinniśmy dążyć do dojrzałości mocy, lecz nie kosztem wzgardy dla słabości. Nie? Pamiętajmy o tym, że mamy dookoła siebie ludzi, którzy są naszymi braćmi, ludźmi, za których Chrystus tak samo umarł jak za nas i nie gardźmy ich skrupułami. Oczywiście będzie pewnie czas, kiedy będziemy mogli rozmawiać z nimi o pewnych rzeczach, ale słuchajcie, nie powinniśmy być dla nich zgorszeniem. W ten sposób Paweł tutaj myślę, że odnosi się do czegoś takiego, że wiecie, co jest zgorszeniem? To nie jest zgorszeniem, że ja... Zobaczcie, dzisiaj są inne kwestie. Dzisiaj są inne kwestie kulturowe. Jeśli pomyślimy nawet o różnych ludziach, którzy wzrastali w różnych kościołach, dla niektórych ludzi dzisiaj, dla niektórych chrześcijan problemem może być to, że się pije alkohol, że się pali i tańczy. Pewnie słyszeliście takie opowieści, pewnie wiecie, że w niektórych kościołach właśnie w oparciu o te trzy rzeczy tworzy się doktrynę chrześcijaństwa. Nie, kto nie pije, kto nie pali, nie tańczy, jest prawdziwym chrześcijaninem. Niestety, ale takie nauki były. I słuchajcie, najgorszą rzeczą, jaką możemy zrobić, to jest to zmusić kogoś do tych rzeczy po prostu. Pewnie jest czas, że możemy o tym rozmawiać, możemy w sposób delikatny czy stanowczy mówić, że to nie są rzeczy, które nas oddzielają od Boga, jako takie, same w sobie, że alkohol nie ma w sobie diabła sam w sobie, ani tytoń nawet nie ma diabła sam w sobie. Chociaż znowu nie zachęcamy do tych rzeczy, ani do pijaństwa, ani gdzieś do nałogowego palenia. Taniec nie ma w sobie diabła. Przynajmniej niektóry. Nie, żartuję. Słuchajcie, ale wiecie, najgorszą rzeczą, jaką moglibyśmy zrobić tym chrześcijanom, to zmusić ich do tego. To jest właśnie to pogwałcenie ich sumienia. To jest doprowadzenie ich do zgorszenia. Także pamiętajmy, nie? Wzrastamy w różnym tempie. Wynosimy różny bagaż z tradycji, wynosimy różne podejście do pewnych kulturowych rzeczy z naszego kontekstu, z naszego wychowania. Także pamiętajmy w takim wypadku jedną rzecz, cierpliwość i łaska. Cierpliwość i łaska. Zobaczcie, Bóg w Chrystusie. Paweł o tym pisze w Efezjan, Paweł o tym pisze w Rzymian, Paweł o tym pisze w Koryntian. Bóg w Chrystusie połączył różne tradycje i kultury. To było czasem to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy, jak patrzymy dzisiaj na społeczeństwa, ale Bóg w Chrystusie tego dokonał. Połączył różne tradycje i kultury. Nie niszczmy ludzi ze względu na właśnie pewne tradycje, pewne kulturowe rzeczy wyniesione z domu, że tak powiem. Wzrastamy wszyscy, będziemy wszyscy się wspólnie uczyli, ale nie o takie rzeczy po prostu nie kruszmy ich. Z drugiej strony pewnie, jeśli są ludzie, którzy narzucają innym później swoje kulturowe rzeczy, no to też to nie jest dobre i takie osądzanie. Jeśli ktoś właśnie ktoś uważa, że alkohol jest zły i chodzi za wszystkimi innymi chrześcijanami i chce, żeby cały Kościół stał się abstynencki, no to już jest też problem, na który trzeba zareagować. Nie? I Paweł mówi, wy słabymi nie pogardzajcie, a wy nie osądzajcie tamtych. Także pamiętajmy o tym, jest cierpliwość i łaska. Drugą sprawą w tym fragmencie jest przestrzeganie świąt. I oczywiście sprawa dalej dotyczy tych różnic między poganami a Żydami. Żydzi mieli kalendarz liturgiczny, kalendarz świąt i ten kalendarz był dla nich pedagogiką. Paweł o tym pisze w liście do Galacjan. Te wszystkie święta, to co czynili zgodnie z prawem, były po prostu dla nich nauką, taką jak nauką dla dzieci. I w Chrystusie, Paweł znowu mówi w liście do Galacjan, ludzkość dojrzała. Ludzkość dojrzała i przestrzeganie pewnych dni stało się już nieaktualne. Stało się nieaktualne. Oczywiście problemem Paweł bardzo mocno reaguje na te rzeczy w liście do Galacjan. Dlaczego? No właśnie dlatego, że wszyscy chrześcijanie z pogan tam poszli za Żydami i stwierdzili, że muszą teraz przestrzegać tych rzeczy, żeby stać się prawdziwymi uczniami Chrystusa. To był ten problem i Paweł go mocno napiętnuje. Zobaczcie, tutaj właśnie że przyszli judaizujący, narzucili całemu kościołowi, że muszą przestrzegać żydowskich świąt. Muszą dać się obrzezać. I Paweł mówi, jeśli tak podchodzicie do Chrystusa, to najlepiej już obrzeżcie się do końca, wytnijcie wszystko. Nie? Tak tam mówi, bardzo mocnych słów używa. Ale rozumiecie, nie? Czyli kiedy ktoś narzuca takie swoje kulturowe rzeczy, to jest duży problem. Natomiast w Rzymian sprawa jest inna. Żydzi mają swoje stare schematy, poganie nie chcą się tym sprawom podporządkować i dobrze, bo nie muszą. Ale znowu chodzi o to, żeby każdy teraz miał tą przestrzeń dla swojej pobożności, prawda? I każdy, Paweł mówi, że każdy jest wolny w tych sprawach. Jeżeli w nich skupia się na Bogu, jeżeli przestrzegasz danych świąt i to cię przybliża do Boga, uważasz, że to cię przybliża do Boga, bo to ci pozwala w te kilka dni w jakiś szczególny sposób skoncentrować się na Bogu, to nie jest złe. Możesz tak czynić. Ale te sprawy znowu należą do tej kategorii wolności sumienia. Nie narzucaj tego innym, nie wymagaj tego od innych. Także przestrzeganie kalendarza w Chrystusie stało się sprawą wolności sumienia. I muszę wam powiedzieć, że dzisiaj jest właśnie podobnie. Dzisiaj jest podobnie. Adwent, Boże Narodzenie, Wielkanoc, Zielone Święta, Wszystkich Świętych, Dzień Dziękczynienia, to wszystko to są sprawy wolności sumienia. Chcę to wyraźnie powiedzieć. Ja wiem, że jesteśmy kościołem liturgicznym i ja zaraz będę też mówił dlaczego, ale to nie są sprawy, co do których my was byśmy też chcieli przymusić z Markiem, czy w ogóle w naszych kościołach starsi, żeby przymusili do tych rzeczy. Te rzeczy są naprawdę, jak nawet pisze guru, których z nas, Jim Jordan, te sprawy należą do wolności sumienia. I to w porządku i te rzeczy nie powinny stać się powodem do podziałów. I Paweł odpowiada na pytanie, dlaczego? No dlatego, że nie żyjemy już dla siebie, ale żyjemy dla Pana. Widzicie, życie dla siebie to życie skupiające się właśnie na własnym wychowaniu, własnej kulturze, własnych dążeniach i własnych pragnieniach. Jeśli ty chcesz swoje jakby rzeczy, które wyniosłeś z domu, narzucić wszystkim innym, to jest złe. To jest skupianie się na sobie. Same w sobie te rzeczy oczywiście nie muszą być złe, mogą być dobre, ale nie twórz z nich nadrzędnych rzeczy dla wszystkich innych. Zobaczcie, służenie Bogu to tak naprawdę też oznacza przyjęcie innych w Chrystusie, dlatego że oni są tak samo należą do Królestwa jak ja. Musimy pamiętać o tym, a co jeśli Bóg zdecydował się właśnie przyjąć do swojego Królestwa ludzi innych niż ja. Muszę to zaakceptować. Widzicie, Chrystus jednoczy nas ponad podziałami kulturowymi, ponad podziałami etnicznymi, ponad podziałami właśnie tego wychowania, które wynieśliśmy z domu. I oczywiście są ci, którzy nie przestrzegają i chcą narzucić tym, co przestrzegają i odwrotnie. Słuchajcie, tutaj bym chciał wam podać takie dwa przykłady. Z jednej strony są ci, którzy nie chcą przestrzegać, uważają, że to jest złe i chcą to narzucić wszystkim innym. Byłem niedawno w kościele, gdzie w kontekście właśnie 1 listopada, Dzień Wszystkich Świętych, podeszła kobieta do pastora i powiedziała, że ona uważa, że to przestrzeganie jest złe i że w ogóle Kościół nie powinien w ten sposób się tego nauczać i w ogóle to święto Wszystkich Świętych nie powinno być w żaden sposób obchodzone. Że to jest takie katolickie święto i dlatego to jest święto złe. Także widzicie, z jednej strony taki głos, z drugiej strony Kościół katolicki oczywiście te wszystkie święta nakazuje zachowywać. Nie? Nawet są takie przykazania kościelne, które mówią, że w danym czasie, w dane święto trzeba przyjść i wtedy przynajmniej spożyć wieczerzę pańską. Jednak widzicie, Paweł mówi jedno, te sprawy są sprawami wolności sumienia. Pewne sprawy naszej wiary są neutralne. Pewne sprawy są neutralne. Ale jak widzicie, nasz Kościół nie jest do końca neutralny. Nie mamy dwóch jakby pomieszczeń tutaj w tym budynku, że w jednym sobie są ci, którzy są niezadowoleni z Adwentu i nie chcą w ogóle do Adwentu się odnosić, a w drugiej są ci, którzy chcą się do Adwentu odnosić. Jest to sprawa wolności sumienia, ale słuchajcie, z jednej strony zobaczcie, w środowiskach ewangelikalnych często się spotykamy właśnie z walką ze świętami dlatego, bo katolicy je obchodzą, albo że te święta pochodzą z pogańskich świąt. Nie wiem, czy słyszeliście argument o Bożym Narodzeniu. Problemem co może być w Bożym Narodzeniu w wydaniu katolickim? Jakieś sentymentalne kolędy. maluśki, maluśki kejby, rękawiczka i tak dalej. No, no co to jest? To nie jest kolęda o Chrystusie, prawda? Wiemy o tym. Ale co z tego? Czy my musimy ją śpiewać? Nie. Z drugiej strony niektórzy mówią, że Boże Narodzenie zastąpiło pogańskie święto, które właśnie gdzieś tam to przesilenie zimowe, ta walka słońca z ciemnością, walka, zwycięstwo słońca nad zimnem, nie? I niektórzy w ten sposób mówią, no dlatego właśnie nie chcemy świętować Bożego Narodzenia. No ale ja bym się pytam, co z tego? Co z tego, że jacyś ludzie Europy 1000 lat temu czcili może słońce, jakieś inne bóstwa? Czy to podważa teologię naszych świąt? Nie? Czy to podważa teologię naszych świąt? Słuchajcie, nie chcemy świętami wiązać ludzi, ale wydaje mi się, że nasz Kościół dlatego na przykład obchodzi Adwent, Boże Narodzenie, że my nie chcemy takich okazji w kulturze pozostawić neutralnymi. Pewnie możemy to pozostawić sobie ludziom, którzy sobie to zinterpretują na własne sposoby. Wezmą sobie Boże Narodzenie, zrobią z tego typową komercję i tak dalej. Wezmą sobie choinkę, zrobią z tego nie wiadomo co. Ale my nie chcemy. My mamy prawo do tego, żeby właśnie takim wydarzeniom nadać dobrą, słuszną teologię. Żeby te święta z powrotem jakby przywieźć do Chrystusa. I wiecie, skąd to pochodzi? Słuchajcie, w jednym fragmencie w Ewangelii Jana na przykład czytamy o tym, że Chrystus poszedł na niekanoniczne święto. Chrystus poszedł na niekanoniczne święto. Święto Chanuka. Pamiętacie, czym było święto Chanuka w religii żydowskiej? No to święto się pochodziło z czasów Machabeuszy. Kiedy Machabeusze wtargnęli do świątyni, pobili właśnie tam ludzi Antiocha Epifanesa, oczyścili świątynię i na cześć tego oczyszczenia świątyni powstało takie święto w tradycji żydowskiej. To nie było żadne święto nakazane przez Mojżesza, przez żadnych proroków, przez tych ludzi, którzy mieli objawienie od Boga. Ale Żydzi zaczęli to świętować. Podczas tego święta palono lampiony, właśnie to też przypadało jakoś chyba w zimie i w ten sposób właśnie świętowano to oczyszczenie, to nastanie światła znowu pośród ciemności. I zobaczcie, co robi Chrystus. Chrystus mógłby to w ogóle ominąć, mógłby w ogóle to zostawić z boku, ale Chrystus idzie na to święto, staje tam i co mówi? Ja jestem światłością świata. Ja jestem prawdziwą świątynią. Ja teraz już parafrazuję, bo to trzeba przeczytać ten fragment z 10 rozdziału Jana w szerszym kontekście Ewangelii. Ale Chrystus w ten sposób nauczał. Zobaczcie, nie? Co on robi? Mógłby zostawić jakąś rzecz kulturową w samej sobie, ale on idzie i tą rzecz po prostu on ogłasza tą rzecz dla siebie. On tą rzecz po prostu reinterpretuje w oparciu o siebie, nie? I to samo my mamy wolność, żeby to samo zrobić. Zobaczcie, te kilka świąt, które mamy w ciągu roku, znowu chcemy przez nie, świętując Boże Narodzenie, oprócz tego, że wszyscy się wtedy czujemy fajnie, jest nam miło, to my chcemy przywołać to prawdziwe znaczenie tych świąt, że Chrystus jest tutaj w centrum uwagi, nie? Zresztą może powinniśmy bardziej się jeszcze zastanawiać nad Bożym Narodzeniem, bo dzisiaj świętujemy Boże Narodzenie szczególnie jako inkarnację, jako wcielenie Boga, jako to Boga, który stał się słabym, małym dzieciątkiem. Ale słuchajcie, we wczesnej tradycji kościelnej święta Bożego Narodzenia przede wszystkim się koncentrowały na naszym Nowym Narodzeniu. W świetle zmartwychwstania Chrystusa, bo to jest najważniejsze wydarzenie w naszej wierze. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Także Boże Narodzenie było tak naprawdę o nas, o chrześcijanach, którzy na nowo się narodzili. Tak było we wczesnym Kościele, nie? To jest dobra okazja, żeby pamiętać o tym, żeby pamiętać, za czym stoimy tak naprawdę w naszej wierze. Także powinniśmy być wolni co do świąt i dni, które obchodzimy. Nikt z nas nie będzie nikogo przymuszał do świętowania tego czy tamtego święta. Ale w Kościele postanowiliśmy właśnie obchodzić te rzeczy w ten sposób, aby wskazywać na tą kontrkulturę, którą jesteśmy dla świata, nie? Że możemy te rzeczy z powrotem przywoływać do Chrystusa, że nie jesteśmy obojętni na to, co się dzieje w kulturze, w społeczeństwie, ale chcemy nadawać temu biblijne znaczenie. Co z tego, że ktoś czci sobie teraz słońce? Dla nas słońcem jest Chrystus. i my będziemy to ogłaszali. W tych wszystkich pogańskich rytach jest jakieś ziarno prawdy i my to możemy wykorzystać zawsze, aby Chrystus był w tym uwielbiony. Co z tego, że niektórzy teraz traktują choinki niczym, nie wiem, jakieś tam wiecznie żywe drzewa i tak dalej. Słuchajcie, tradycyjnie znowu choinki są dekorowane jedzeniem, są dekorowane światłem, po co? No drzewo życia, światłość Boża, prawda? Menora. Znowu te wszystkie symbole można naprawdę przywieźć z powrotem w posłuszeństwo Chrystusowi. Zobaczcie, jeśli nie mamy żadnych ustaleń, żadnych uroczystych obiadów, żadnych okazji, by świętować, to dajemy światu prawdopodobnie sygnał, że tak naprawdę nie warto angażować ciała ani naszego czasu w sprawy duchowe. Nie? Jeśli byśmy w ogóle wrzucili wszelkie święta i byśmy po prostu tylko tak sobie, no nie mielibyśmy takiej okazji, żeby nasze ciała, żeby nasz czas, nasza energia były poświęcone tym konkretnym rzeczom. Także pamiętajmy, nowe przymierze nie nakazuje świąt, jednak czyni nas to przymierze też wolnymi do wykorzystywania świąt w kreatywny, elastyczny sposób, tak aby wskazywały na Chrystusa. Nie ma nic złego, słuchajcie, w rutynie, w powtórkach, ulepszeniach, o ile służą one właśnie nauczaniu o pobożności, o chrześcijańskiej łasce i miłości. Dawanie prezentów rzeczywiście może stać się niewolnicze i związujące, ale może być też wyrazem Bożej łaskawości, miłosierdzia. Okazją do nauczenia się wdzięczności, radości i innych rzeczy. Nierobienie niczego może się okazać pierwszym krokiem do życia osądzającego innych. Pamiętacie, Paweł mówi, to właśnie ci, którzy jakby sprzeciwiają się Bogu, mówią, nie dotykaj, nie ruszaj, nie kosztuj, nie? Nic nie rób. Nie? I rzeczywiście czasami szatan by chciał, żebyśmy nic nie robili. Także, ale pamiętajmy, nie jesteśmy dziećmi Starego Przymierza, nie jesteśmy związani w tych rzeczach, ale możemy poświęcić nasz czas, naszą energię, możemy poświęcić właśnie nasze wysiłki, aby w tym uwielbiony był Chrystus. Ale pamiętajmy w tym wszystkim o łasce i cierpliwości, ponieważ istotny jest drugi człowiek, współsługa, nasz współsługa w Chrystusie. Silny czy mocny jest darem od Boga w naszym życiu. Nie? Mówimy teraz o darach w Adwencie, w Bożym Narodzeniu. Słuchajcie, patrzmy na siebie jako na dary Boże, bo jesteśmy dla siebie nawzajem darami. I baczmy na to, czy nauczyliśmy się właściwie łaski w Chrystusie. I czy właściwie nauczyliśmy się charakteru Królestwa, o którym Paweł jeszcze będzie dalej wspominał, liście do Rzymian. A na czym opiera się Boże Królestwo? Sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Amen. Powstańmy.